Po serii odcinków odnośnie wystrzelonych wymagań QA, zarówno na poziomie junior, jak i mid, przyszedł czas na odpowiedź na pytanie, które dostaliśmy od jednego z Was, czyli jak poradzić sobie z zaangażowaniem w gildii testerskiej. Czym jest gildia testerska i jak zaangażować się w społeczność, opowiemy w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie. Ja dzisiaj będę możliwe, że patrzył się trochę tutaj, a trochę tam, ze względu na to, że robię dzisiaj taką próbę i nagrywam się z dwóch kamer. To znaczy, jedno to jest standardowe nagranie tutaj z kamery laptopowej, no a drugie z zewnętrznej kamery. I zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeżeli będę zadowolony z tamtej kamery, to tamta kamera będzie w odcinku. Jeżeli nie, to z tej. Dlatego trochę będę patrzył tam, trochę tu, a tutaj na ekran i tak będę patrzył ze względu na to, że tutaj widzę Pawła. Więc tutaj mi będzie dużo łatwiej. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to przede wszystkim chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, czym gildia testerska jest i po co w ogóle ją tworzyć i czy warto się nią przejmować w firmach w dzisiejszych czasach? Opowiemy trochę, jak to wygląda u nas, co u nas zadziałało, żeby tych ludzi zaangażować, a co nie działa. Bo to jest chyba, myślę, odcinek, w którym spokojnie będziemy mogli przyznać się do paru błędów, do paru faili, że tak powiem, i pokazać też, że nie ze wszystkim sobie radzimy tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego bardzo prosimy Was o aktywność pod tym odcinkiem, jeżeli macie dla nas dobre rady, w jaki sposób można sobie z pewnymi problemami, o których dzisiaj powiemy, po prostu poradzić. Także myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Paweł, co to jest gildia testerska?
Czym jest gildia testerska? To jest bardzo fajne pytanie. W ogóle ja do tej pory, jak wiedziałem, czym ona jest, tak nie znałem, że ona się kryje pod tym pojęciem, że to w ogóle wygląda tak, że takie słowo jak gildia można w to gdzieś tam wejść.
To znaczy, można. To tak samo może być po prostu community testerskie, nie? Ale gildia to jest takie fajne słowo, myślę, że oddająca trochę charakter tego przedsięwzięcia, zwłaszcza dla ciebie, jak ty jesteś fanem WoWa, czyli World of Warcraft, to ty jesteś, myślę, idealnym przykładem do tego, żeby jednak nazywać to gildią.
Zgadza się. Chociaż jakby definicja gildii w WoWie, a definicja gildii tutaj troszeczkę się różni.
Dobra.
A to dlatego, że jeżeli chodzi o gildię taką typowo testerską, chociaż nie tylko, nie musi to być tylko testerska gildia, tak? To może być gildia nawet gdzieś tam deweloperów backendowych, frontendowych, bo głównym ich takim jakby mianownikiem jest ich specjalizacja, czyli to, w ramach czego się obracają. I powiedzmy, mając sytuację taką, że w ramach danej firmy realizujemy równolegle kilka projektów, no to w tych kilku różnych projektach jest kilka różnych osób. I każdy taki, powiedzmy, skład projektowy ma w swoim gdzieś tam tym w tych swoich zasobach, nazwijmy tak, to, czyli tym składzie osobowym, są zarówno jacyś deweloperzy, frontendowi, backendowi, analitycy i są też pojedynczy lub nawet gdzieś tam większa liczba testerów. No i teraz, żeby ten projekt sam w sobie się nie zamykał i żeby ten przepływ wiedzy, który jest stworzony, albo ten zbiór wiedzy, który jest stworzony w ramach obrębu jednego projektu, nie umierał tylko i wyłącznie w obrębie tego projektu, tworzy się właśnie takie byty, które nazywa się gildiami. I te gildie to jest właśnie takie zrzeszenie grupy testerów z różnych projektów, na przykład na przestrzeni całej firmy, by wymieniać między sobą informacje, rozmawiać, gdzieś tam poszerzać swoje skille, opowiadać, co się gdzieś tam ciekawego dzieje w naszych projektach, żeby w ten sposób jakby nie uczyć, bo to mi się wydaje, że to jest największa zaleta, ale to jeszcze pewnie o tym pogadamy, żeby jeżeli dana osoba w ramach danego projektu czegoś się nauczyła, to żeby osoba z innego projektu podchodząc do podobnego zagadnienia, problemu, nie musiała od nowa gdzieś tam wertować stosów dokumentacji, jakichś poradników, forów, artykułów, tylko żeby mogła powiedzieć, a słuchaj, ja miałem coś podobnego w swoim projekcie, my to zrobiliśmy tak i tak to sobie na przykład działa. No i wtedy ta osoba, ta druga, która też należy do tego grona, tego community poniekąd, tak, od razu też jest w stanie bardzo szybko tą wiedzę przyswoić, nie musi się już z tym męczyć i może ją stosować w swoim projekcie. Czyli tak właśnie w dużym uproszczeniu jest to zbiór osób w tej samej profesji, tak jak na przykład nas, testerów czy QA-ów, którzy między sobą wymieniają się informacjami, podejmują jakieś wspólne działania na rzecz całego na przykład działu, całej firmy, a nie pracują tylko i wyłącznie w ramach swoich konkretnych projektów, w ogóle nie wyciągając tych informacji poza projekt.
Zgadza się. I to jest właśnie takie miejsce, w którym możemy poczuć się swobodnie, poczuć się nieoceniani i być w stanie wymienić się wiedzą, czy to właśnie projektową, tak jak Paweł powiedział, techniczną. Możemy poprosić kolegów z gildii, że tak powiem, z całego tego community o code review na przykład naszego kodu automatów, który robimy, czy po prostu dzielić się jakimiś nowinkami technicznymi, którymi nie możemy się dzielić w projekcie, bo na przykład jesteśmy tylko w składzie dwuosobowym, a deweloperzy nie chcą nas słuchać, nie? Na przykład. Może być taka sytuacja, że deweloperzy z nami nie rozmawiają, nie? Jakby. Oczywiście to jest sytuacja, którą należy rozwikłać jakoś, nie? Należy jednak tutaj z tym powalczyć. Natomiast wiadomo, że im więcej osób w tej naszej, powiedzmy, przestrzeni, tym lepszy feedback możemy dostać o naszych rzeczach, możemy poznać więcej rzeczy. Na przykład jakbym nie gadał tyle z Pawłem, to bym nie wiedział o wielu ciekawych rzeczach, na przykład, nie? Jakby już nie będę się tutaj w szczegóły, co mi Paweł zdradza, się wdawał, natomiast to jest wspaniała przestrzeń do tego, żeby po prostu się rozwijać i rozwijać cały dział, rozwijać cały jakby cały obszar. Natomiast problematyczne jest to, żeby taką gildię utrzymać w momencie, jak tam jest więcej niż 5 osób według mnie. Tak? Czy to jest 5 czy 10 osób, to jest jeszcze inna para kaloszy. Natomiast myślę, że to jest dobry moment na to, żeby przedstawić to, jak to wygląda u nas. Jeżeli chodzi o naszą firmę, czyli miejsce, w którym pracujemy razem z Pawłem od kilku lat, no ja tutaj pracuję więcej niż ty, ale ty, o ile dobrze pamiętam, to ze 4 lata już tu siedzisz.
Tak, coś koło tego.
No to powiedzmy, że wspólnie siedzimy tutaj od 4 lat. To na przestrzeni tych lat te gildie, można powiedzieć, że ewoluowały. I one ewoluowały dlatego, że przyjmowały różne formy i powiem więcej, właśnie w samym QA-u mieliśmy takich gildii kilka. Począwszy od tego, że mieliśmy gildie projektowe. Czy takie obszarowe, ale nadal zamknięte wokół, powiedzmy, jakiejś małej grupy projektów. Czy to jest 1, 2 czy 3 projekty, które dotyczą, powiedzmy, podobnej odnogi. I to była taka mała gildia, która się spotyka kilka razy w tygodniu, może raz w tygodniu i opowiada sobie, co się tam dzieje u nich w projektach. I takie gildie projektowe miały miejsce głównie gdzieś tam przed pandemią i później też gdzieś były ciągnięte. Natomiast oprócz takich gildii projektowych czy też obszarowe to są już te takie większe trochę zbiory, bo były różne spotkania, były spotkania projektowe dla testerów, ale tego nie chciałbym nazywać gildiami bezpośrednio, no bo 3-4 osoby, które pracują w tym samym projekcie, jak się łapią na jakiś synk, na zrobienie update'u odnośnie tego, gdzie jesteśmy w automatach i tak dalej, no to myślę, że to jest po prostu codzienność projektowa, a nie gildia i spotkania gildiowe.
Gildijne.
Boże, nie mogę tego wypowiedzieć normalnie. Gildijne. Dobrze, spotkania w gildii. Te obszarowe już powodowały, że mamy gdzieś tam zaciąg z pozostałych projektów i po prostu sobie możemy porozmawiać o tym, co się dzieje u nas, o tym, co się dzieje u kolegów czy koleżanek. Ale w międzyczasie jeszcze mieliśmy taką prawdziwą gildię QA-ową, czyli spotkania całego działu QA i one w momencie, kiedy pracowaliśmy jeszcze w biurze przed pandemią, działały bardzo fajnie, bo działały w taki sposób, że spotykaliśmy się raz na 2-3 tygodnie, już nie pamiętam, jak to było dokładnie ustawione. Natomiast tak, spotykaliśmy się w biurze, w dużej sali, Za każdym razem, jak przyszła nowa osoba, to te osoby się musiały jakoś tam przedstawić. Oczywiście my to trochę z jajem robiliśmy wtedy, więc jakieś żarciki sobie do tego robiliśmy. Ale robiliśmy tam kilka aktywności. Po pierwsze jakieś takie ogłoszenia na temat tego, co się dzieje w dziale, jakie będą zmiany i tak dalej. Ale to, powiedzmy, była taka część oficjalna ze strony menadżerskiej, ze strony seniorskiej, że tak powiem. Później przechodziliśmy w takie review projektów trochę. I tu nie chodzi o review, że siadaliśmy i bezpośrednio każdy patrzył, o, a jak ty masz tu przypadki testowe napisane. Nie do końca tak było, ale był taki knowledge sharing, to znaczy patrzyliśmy, co się dzieje w innych projektach, jakie używamy tam technologie i jak to wszystko działa. I osoby z danego projektu po prostu o tym opowiadały, pokazywały na ekranie dla wszystkich, jak to działa. I na każdym kolejnym spotkaniu inna osoba takie rzeczy pokazywała. Na co którymś spotkaniu braliśmy temat na przykład odnośnie jakiegoś szkolenia, to znaczy mieliśmy narzędzie jakieś, załóżmy Postman, i wiemy, że część zespołu nie jest w stanie testować Postmanie, bo go nie zna. Tak? Przypomnę, to było przed pandemią, powiedzmy były takie osoby, które tego Postmana nie znały. No to było takie idealne spotkanie, tam powiedzmy z godzinę, dwie godziny, żeby takie podstawy ludziom zaprezentować, wymienić się jakąś wiedzą, każdy mógł coś dorzucić od siebie i dzięki temu ta wiedza była szerowana na pozostałe osoby. Tylko to było przed pandemią. W czasie pandemii przeszliśmy na tą drogę zdalną. Jeżeli chodzi o spotkania zdalne, no to tutaj się już ta sprawa zmieniła. I tutaj może Paweł powiesz ze swojej perspektywy, jak ty widziałeś tą zmianę właśnie tego, jak przeszliśmy na pracę zdalną? Jak te nasze gildyjne spotkania zaczęły wyglądać?
I to jest właśnie fajna kwestia, którą poruszyłeś, bo to jest też pewien wyjątek, który był u nas w firmie i trochę niefortunnie jakby w złym miejscu pytanie zadałeś, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, ale ja jeszcze za tych czasów pracowałem w tak specjalnym projekcie, w ramach którego
że miałeś
nie mogłem
swoją gildię.
Tak, i nawet nie mogłem w niej uczestniczyć, zarówno przed pandemią, jak i w trakcie pandemii. Jakby
dobra,
w ogóle
dobra.
Nie byłem tego częścią, także...
Okej, okay, dobra, to ja jeszcze pociągnę swój monolog tu faktycznie i to jest to, o czym mówiłem, że był moment, że ciągnęliśmy kilka gildii w tym samym czasie i była ta gildia osób zamkniętych, to znaczy osób pracujących dla klienta za mleczną szybą i tam nie można było za bardzo wyciągać tych osób, bo to można powiedzieć był bardziej taki body leasing dla klienta do jego projektów i ten czas był trochę inaczej śledzony, ustalany i tak dalej, więc można powiedzieć, że tak, było takie odstępstwo, że na takie spotkania ludzie nie chodzili. Natomiast o ile faktycznie przed pandemią te spotkania osób w obszarze były cykliczne i dawało się to w jakiś sposób ogarnąć, też mam wrażenie, że ludzie byli trochę bardziej chętni w momencie, jak to było na żywo, to później jak się zaczęła pandemia, staraliśmy się odtworzyć jakby ducha tych spotkań i zrobiliśmy takie spotkania, które raz kiedyś, na początku pandemii to w ogóle też próbowaliśmy zrobić piwka QA-owe online, na zasadzie zdzwaniamy się, każdy sobie wyciąga browara i w coś gramy i tak dalej. No tylko tutaj też był problem taki, że dużo osób się w ogóle na to nie wdzwaniało, jak się już wdzwaniali, to posiedzieli trochę i znikali, zazwyczaj kończyło się na kamerkach w 8 osób i tam gdzieś do drugiej, trzeciej w nocy się siedziało i pod koniec to już takie same zgony na tych kamerkach i mam wrażenie, że później co spotkanie to po prostu było tego mniej, aż te spotkania w miarę taki naturalny sposób się wyciszyły. Z czasem w tej pandemii takie spotkania ogólno-QA-owe zostały bardzo spłycone u nas. I one zostały spłycone do takiego bytu, który my nazwaliśmy ogłoszenia parafialne. I to jest po prostu spotkanie, na którym ogłaszamy ważne rzeczy. Jest trochę takiego w topiku, takiego pitu-pitu na koniec. Ale to nadal wygląda tak, że jesteśmy włączeni wszyscy, jesteśmy na kamerach i tak dalej. Ale aktywnych uczestników jest dużo, dużo mniej. I to jest jeden typ spotkań, który można powiedzieć przetrwał do dzisiaj. mimo że mamy pracę troszkę bardziej hybrydową, część osób przychodzi do biura coraz częściej. Dzisiaj na przykład z Pawłem się widzieliśmy w biurze. I mimo, że tak do tego teraz podchodzimy, to nadal te spotkania są głównie online ze względu na to, że po prostu więcej osób pracuje online. Czasami zdarza się nam zarezerwować jakąś dużą salę i próbować ściągnąć tych ludzi do biura, no ale tak czy siak większość z tych osób siedzi zdalnie, więc to nadal nie jest taka integracja, jak mogłaby być, bo jednak no większość znaczy nie większość, bo akurat na spotkaniu w styczniu to większość była na miejscu, natomiast no cały czas spora ilość osób siedzi na kamerkach. Natomiast to są takie spotkania, gdzie nadal to wygląda tak, że jest to bardziej forma ogłoszeniowa planów, podsumowania tego, co się działo, niż takie spotkania, na których ludzie są zaangażowani w temat. No i okej, taka forma spotkań, myślę, ma sens tak czy siak i ona, jakby ją staramy się kontynuować. Zbieramy feedback od ludzi i tutaj na przykład jedną z rzeczy, które zmodyfikowaliśmy, to jest właśnie jak najwięcej konkretów na takie spotkanie. Przychodzimy, konkret, I jakby idziemy dalej, żeby ludzie też nie czuli się wybijani z roboty i tak dalej. I to jest też okej. Uważam, że takie spotkania po prostu czysto informacyjne dla całego działu, które są krótkie, zwięzłe i na temat i się rozchodzimy, są ważne, są potrzebne i one są często lepsze niż mail, ale to wtedy taka forma spotkania to jest dosłownie z 15 minut i się rozchodzimy dalej. I to ciągniemy do dzisiaj. I myślę, że to będziemy jeszcze ciągnąć. Natomiast czy to jest takie spotkanie, które wspiera gildię jako taką? No nie. Wydaje mi się, że to jest po prostu spotkanie, na którym dzielimy się tym, co musimy i jakby idziemy dalej. Mhm. Natomiast mamy jeszcze i to też właśnie w trakcie pandemii zaczęliśmy się spotykać trochę bardziej obszarowo, bo nasza firma też jest tak specyficznie skonstruowana, że mamy różne sektory działalności i mamy różnych opiekunów tych sektorów działalności i testerzy, którzy są w danym obszarze działalności, spotykali się we własnym gronie. Czyli na przykład do jakiegoś sektora symulatorów finansowych było oddelegowanych 14 osób, to te 14 osób raz na tydzień, raz na dwa tygodnie miały zasetapowane takie spotkanie właśnie do wymiany wiedzy, do pogadania i tak dalej. No i tutaj przyznam szczerze, że to jest właśnie coś, co mi nie wyszło. Chciałem takie spotkanie zrobić, żeby właśnie ten obszar, wtedy to było pod moją jurysdykcją, że tak powiem, że jakby ja się zajmowałem tymi osobami, które tam były oddelegowane do pracy w tym obszarze. Robiłem takie spotkania, żeby wszyscy przychodzili i minusem tych spotkań była nieformalna struktura, która w początku wydawała mi się bardzo dobrym pomysłem, czyli po prostu przychodzimy, kto chce o czymś powiedzieć, to ty mówi i tak dalej. I to działało przez 3 dni, przez 3 spotkania. Później zaczęło się robić tak, że albo trzeba było tych ludzi wywoływać, jakby palcem wskazywać, hej, może teraz ty coś powiesz, a może coś zaprezentujesz i tak dalej. I bardzo szybko to schodziło na tematy off-topowe, bo nikt nic za bardzo nie chciał powiedzieć. I tematy off-topowe też wyglądały tak, że z 10 wdzwonionych osób 3 mówiły, a reszta po prostu siedziała i słuchała. Więc z mojej perspektywy też te spotkania z czasem przestawały mieć sens, bo ani to nie była jakaś sensowna integracja tych ludzi, ani dzielenie się wiedzą, szerzenie dobrych praktyk i tak dalej. I myślę, że tutaj właśnie pierwszy taki lessons learned to jest to, że powinniśmy mimo wszystko na spotkaniach gildii mieć agendę. Tak czy siak, zaplanować ją wcześniej, nawet zrobić sobie taki slot off topic, gdzie po prostu sobie będziemy siedzieć i gadać o tym, w co graliśmy sobie ostatnio i tak dalej, ale mimo wszystko mieć zaplanowane przed spotkaniem tematy na dzisiejsze spotkanie. To pozwoli na więcej rzeczy, na osiągnięcie większej ilości rzeczy. No bo tak, po pierwsze, osoby, które mogą mieć coś do powiedzenia na dany temat, mają więcej czasu na przygotowanie się. Bo są różne osoby. Ja czy Paweł na przykład jesteśmy osobami, które nie mają najmniejszego problemu znienacka włączyć mikrofon i zacząć gadać i pół godziny o czymś nawijać i spoko, dobrze się z tym czujemy. Za to są osoby, które no, nie czują się dobrze przemawiając do 15 osób, totalnie się do tego nie przygotowując. Więc pierwsza taka rada, jeżeli chodzi o spotkania takie testerskie, zawsze, czy w ogóle to jest rada, myślę, na większość takich spotkań, gdzie próbujemy się w jakiś sposób zintegrować. To jest agenda. Jest po prostu agenda i zaplanowanie tego, o czym będziemy mówić, co chcemy pokazać, jaki jest temat przewodni danego spotkania. Bo jeżeli zaczniemy się wdzwaniać w taki sposób, że właśnie dobra, na spotkaniu coś wybierzemy, pogadamy, to bardzo szybko dojdziemy do sytuacji, w której po prostu ludzie się przestaną wdzwaniać, bo uznają to za stratę czasu. I tak też było w przypadku tych naszych spotkań. Także punkt pierwszy z dobrych praktyk, agenda i cel spotkania tak naprawdę. Nie? Czy to będzie code review we wszystkich projektach, na zasadzie lecimy sobie po otwartych PR-ach i wszyscy wspólnie je sprawdzamy, to już jest jakiś cel. Czy to będzie zaprezentowanie jakiegoś narzędzia, czy to będzie opowiedzenie o projektach w danym obszarze, to już jest jakiś cel, który pozwoli uczestnikom się przygotować i uczęszczać na spotkanie, jeżeli uznają, że to jest dla nich atrakcyjne. Bo pamiętajmy, że jednocześnie też ja jestem fanem tego, żebyśmy nie chodzili na wszystkie spotkania, zwłaszcza te, które wiemy, że nas nie interesują i tylko będziemy tracić na nich czas. Nie idźmy na to. No bo po co? Po co palić te pieniądze, skoro można w tym czasie zrobić coś innego, napisać test automatyczny, wypić kawę albo cokolwiek. Nie? No w sensie nie ma sensu się do tego zmuszać. Drugim typem spotkań, jakie my zrobiliśmy i które działały, ale miały też swoje minusy, to były test COPY, czyli test Community of Practice. I to właśnie było tak już dużo bardziej sformalizowane spotkanie, na którym prezentowała zazwyczaj jedna osoba dane zagadnienie, czyli robiliśmy sobie takie wewnętrzne testerskie prelekcje. Dosłownie, to było coś takiego jak prelekcja na test w Arezie, jak na test feście i tak dalej. No i cała reszta zespołu siedzi i uczestniczy w tym aktywnie bądź mniej aktywnie. I o tych testkopach myślę, że ty, Paweł, już spokojnie możesz powiedzieć, jak wyglądają te spotkania, jakie były ich plusy, jakie były ich minusy?
Jak najbardziej to już gdzieś tam się działo w czasach, gdy mogłem uczęszczać na coś innego niż spotkania projektowe. I ogólnie te testkopy to też fajna w ogóle inicjatywa, bo to tak ewoluowało na przestrzeni tych kilku lat, jak ja tu pracuję i na początku to w ogóle wyszło od tego, że mieliśmy coś, co się nazywało devkopy, czyli takie typowo deweloperskie spotkania, w które my też wrzucaliśmy swoje tematy, ale jako cykl powiedzmy spotkań dotyczyło to też różnych innych specjalizacji. Potem te devkopy troszeczkę, że tak tu przymarły, bo gdzieś tam organizacyjnie były z tym problemy już w tych czasach właśnie pandemicznych, więc nasz dział gdzieś tam postanowił, żeby to zmienić jakby tą płaszczyznę i przenieść się tylko i wyłącznie na ten ośrodek jakby testerski, typowo QA-owy. No i może zaczynając od pozytywów, to było i jest, chociaż już teraz też powrotem wróciło do tej formy bardziej devkopowej, czyli już też gdzieś tam wpięliśmy się z powrotem w ten nurt całofirmowy, a nie tylko nasz działowy. Było takim bardzo fajną rzeczą było to właśnie, że byliśmy ukierunkowani na dany temat i ten temat był od lewej do prawej poruszany w jakimś tam zakresie przez konkretną osobę. Ta konkretna osoba wiedziała o tym, o czym będzie rozmawiać z dużym wyprzedzeniem. Mieliśmy taki powiedzmy harmonogram, grafik, to się działo tam raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, w zależności jak tam nam wychodziło z terminami. I ta osoba starała się to przedstawić, ten temat, który gdzieś tam albo sama zaproponowała, bo to była jakby taka możliwość, cały czas jest, że ten temat, z tym tematem wychodziło się samemu, albo mogła podjąć jeden z tematów, który mieliśmy na takiej, nazwijmy takim backlogu testerskim, typu nie wiem, mam jakieś nowe narzędzie, niech ktoś je przetestuje, popatrzy i może nam przedstawi, czy warto by było w nie pójść, czy nie. No to gdy przychodziła ta osoba na to spotkanie, to zazwyczaj była już bardzo dobrze przygotowana, znała je ten temat od A do Z i od samego początku gdzieś tam w ustrukturyzowany sposób przekazywała tą wiedzę. I wiele osób na tym korzystało, tylko z czasem też pojawił się ten problem, że może to nie tyle problem, tylko od samego początku te testkopy były nieobowiązkowe. W sensie to była taka typowo opcjonalna aktywność, więc część osób faktycznie przychodziła, bo chciała się czegoś tam dowiedzieć. Część osób nie przychodziła, bo nie było jakby powiedzmy na to takiego slotu wprost na twardo wybitego, że słuchaj, teraz jest to jest aktywność QA-owa, masz na to przyjść, bo tu będą ciekawe rzeczy. Więc jak miała do wyboru, czy siedzieć w ramach projektu i gdzieś tam nadrabiać górkę, którą akurat miała do zaorania, to zazwyczaj siedziała nad tą górką i z tego testkopa nie korzystała.
Ale to też jest trochę zrozumiałe, nie?
Tak. Znaczy, ja nie mówię, że to jest jakieś, wiesz, że tam to trzeba ludzi potem bić, tylko po prostu taki był tego minus też, nie? No, ale była też część osób, która przychodziła na te spotkania, żeby być, niekoniecznie coś stamtąd wynieść, a gdzieś tam czas sobie zalogować, kanapkę zjeść, kawkę wypić, czy cokolwiek.
Tak.
Tak jak na początku jeszcze gdzieś tam powiedzmy te grono chętnych było dość spore do tego, żeby takie projekcje prowadzić, te prelekcje, bo tak, no to mniej więcej tak to wyglądało, prowadzić, to z czasem to się zaczęło niestety zawężać i te prelekcje, te warsztaty prowadziły 2-3 osoby na ten 40 prawie osobowy dział, co zaczynało tak troszeczkę nas może nie tyle denerwować, co pokazywać nam pewne wady tego rozwiązania. No więc zaczęliśmy gdzieś tam bardziej zachęcać ludzi do tego, żeby jednak te tematy były poruszane, że to nie muszą, bo to też jest troszeczkę minus i to też mi się wydaje, że popełniliśmy tutaj błąd, gdy my to realizowaliśmy, że gdy było to realizowane przez ciebie, Kuba, przez Karola na przykład, tak, to było to na bardzo wysokim poziomie technicznym, takim organizacyjnym, przygotowawczym, a nie każdy, jakby widząc ten standard, który wy gdzieś tam wprowadziliście, te osoby od razu wiedziały, że do tego standardu nie dociągną, więc pokazując jakiś tam prosty case ze swojego projektu, najprawdopodobniej uważały, że to się nie nadaje na tego typu wydarzenie. A jak się potem okazało, jednak tak niekoniecznie musiało być, bo dało się to też zrobić w ramach prostszych przypadków. No ale to dopiero potem, później gdzieś tam do tego doszliśmy, że można to tak pozmieniać. Kolejna rzecz to jest właśnie to zaangażowanie na takich spotkaniach. Jeżeli jedna osoba mówi od lewej do prawej cały temat, a na końcu zostawia tylko kilka minut na zadawanie pytań, czy tam gdzieś w trakcie, jeżeli ktoś coś ma, no to okazywało się, że słucha niby dużo osób. Pod koniec tej prelekcji, czy gdzieś tam w środku, ze 2-3 osoby mają jakieś pytania, chciałyby coś doszczegółowić, a reszta nic. Cisza, 0-0. I nie wiadomo tak naprawdę, czy te osoby tam były, czy po prostu włączyły spotkanie, poszły gdzieś tam Netflixa oglądać. Nie było jakby, nie mieliśmy jakby w ogóle tego przeświadczenia, że tak to wygląda, no bo też większość testkopów była już prowadzona w takiej wersji online, a nie gdzieś tam w biurze on-site. Więc wprowadziliśmy taki specjalny mechanizm, nazwijmy to weryfikacji, nie może nie wprost, tak, że czy ktoś tak słuchał, czy nie, tylko zazwyczaj po tych warsztatach podsyłaliśmy takiego prostego formsa, żeby się tam wypowiedzieć. Po pierwsze zebrać feedback, jak wyglądał czy ta prelekcja była zrozumiała, czy tam się wszystko zgadzało, czy wiedza została w taki sympatyczny sposób przekazana. I dodatkowo było kilka zazwyczaj bardzo, ale to bardzo prostych pytań dotyczących tego tematu. I wystarczyło albo kojarzyć temat, albo po prostu najzwyczajniej w świecie słuchać, żeby bez żadnych problemów na to odpowiedzieć. No i tu, jak wprowadziliśmy to po raz pierwszy, to pojawiła się takie zdziwko, że tak to ujmę, bo gdzieś tam początkowo powiedzieliśmy, że to jest opcjonalne, że tam nie tego. I tam na 30 osób powiedzmy, że uzupełniło to 8 czy 10. Natomiast już jak zauważyliśmy, że nawet tego typu forma, nie wiem jak to ładnie nazwać, bo to nie jest zastraszanie, to jest tak jakby sposób naszej walidacji, czy my tak naprawdę nie przepalamy czasu w powietrze, gdzieś tam go nie wyrzucamy, to poszła taka po prostu informacja, że jeżeli chcesz brać w tym udział, to ten forms musisz uzupełnić i tyle. No i okazało się, że po pierwsze więcej osób zaczęło tego słuchać i faktycznie gdzieś tam, może od początku słuchały, tylko nie chciały tych formsów uzupełniać, ale zaczęło więcej osób te formsy uzupełniać, a te osoby, które z premedytacją wiedziały, że będą jakby nie miały w zamiarze wprost tego słuchać, to po prostu przestały na to gdzieś tam uczęszczać. I mimo iż to tak jakby zawęża to grono, z którym się dzielimy wiedzą, to moim zdaniem i tak jest to lepsze niż dzielić się z wiedzą z kimś, kto tak naprawdę tej wiedzy posiąść nie chce, tak? No bo możemy sobie mówić do ściany równie dobrze, tak? Ja mogę sobie teraz stać i mówić do obrazu, który mam przed sobą i wyjdzie na to samo, jakbym mówił do ludzi, którzy jakby nie próbują tego zapamiętać, nie chcą z tego niczego wyciągnąć. Więc mimo iż tak naprawdę te nasze grono, które będzie tego słuchać, się zmniejszyło, to wydaje mi się, że to jest bardziej sposób taki, już bardziej efektywny sposób na przekazywanie tej wiedzy. No i jak się z czasem okazało, dobrze to siadło, że tak to ujmę. Gdzieś tam nawet kilka dodatkowych propozycji zaczęło się pojawiać od osób, które gdzieś tam do nas dołączały, do całego działu, że no słuchaj, ja widziałem coś takiego, to może ja bym o tym pogadał. No i my wtedy nie ma sprawy, słuchaj, wpisuj się tu na temat, kiedy jaki termin by ci pasował, bukujemy miejsce, bukujemy slot i zapraszamy, tak, przygotuj się i gdzieś tam poopowiadasz, jakieś tam u nas takie właśnie prelekcje występowały i występują do tej pory, tak jak mówię, tylko teraz no z powrotem, chyba że mi się coś pokiełbasiło,
tak,
ale
tak,
chyba
tak,
nie.
Tak, nie, dobrze mówisz, jakby teraz są, wróciły w takiej formie bardziej otwartej na całą firmę, a nie tylko na nasz dział, czyli jest to znowu Developers Community of Practice, a nie Testers Community of Practice.
Dokładnie tak. I teraz właśnie w taki sposób dzielimy się tą wiedzą bardziej techniczną na przestrzeni całego działu. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajna forma, jeżeli chodzi właśnie o takie prowadzenie gildii, gdzieś tam właśnie tej wymiany stricte technicznej. Tylko no też trzeba o tym pamiętać, że tego typu wydarzenie jest raczej czymś większym, tak? Tu jakby na tym pułapie nie dzielimy się każdą pierdołą, tak? Tu zazwyczaj poruszamy jakieś grubsze tematy, jakieś grubsze flow, zmiany w workflow, narzędzia, tego typu rzeczy, a nie bezpośrednio jakby tam takie pojedyncze case, jak na przykład sobie poradzić z cache'owaniem w testach, albo jak z przekazywaniem tokenów, albo jak z jakimiś kontekstami i tak dalej.
Tak, i my tak do tego podchodzimy, tylko pytanie, czy to jest na pewno dobre? W sensie wydaje mi się, że właśnie tracimy dużo, to jest taka moja obserwacja, że tracimy dużo właśnie przez to, że zapinamy się na to, że to musi być, wiesz, o Boże, tu muszę przez półtorej godziny opowiadać. Dlaczego? Dlaczego nie zrobić devkopa na 20 minut, ale z turbo mięsem? Pokazać jakiś case, który komuś się spodoba, komuś się przyda. Uważam, że na tym właśnie tracimy i to jest jedna z rzeczy, które na przykład ja mam wskazane jako właśnie porażkę i to jest tak naprawdę to, co ty powiedziałeś wcześniej, że my z Karolem, tworząc testkopy gdzieś tam z tej naszej inicjatywy, podeszliśmy do tematu za ambitnie. Właśnie my chcieliśmy zrobić takie turbo profesjonalne podejście do tego. I to był błąd właśnie dlatego, że ludzie się wystraszyli i nie chcieli do tego podchodzić, że o Boże. Znaczy, to ma dwa wymiary. Po pierwsze, juniorzy na przykład nie chcieli do tego podchodzić, no bo ojej, co ja pokażę? Przecież nikogo nie interesuje to, co ja robię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ojej, ja to muszę przygotować prezentację, muszę przygotować jakieś demo, jakieś przykłady. No nie zrobię tego tak, jak to było zrobione wcześniej. Dobra, odpuszczam sobie i tego nie robię. A właśnie pokazywanie tego, że słuchajcie, community of practice to nie jest tylko pokazywanie grubych rzeczy, ale też małych, fajnych tematów, to też jest coś fajnego. I wydaje mi się, że tutaj myślę, że mamy właśnie pole do poprawy, żeby przestawić się z tego, że to musi być duże wydarzenie, na faktycznie community of practice. Ile jest starych artykułów, w których możesz sobie przeczytać jakiś trik w 3 minuty? I ci to zmienia w ogóle, wiesz, głowę, nie? Nagle masz, wow, kurde, to tak się da? Sprawdzasz faktycznie. Prosty przykład. Pokazanie dzisiaj, bo to z Pawłem, bez bicia się przyznajemy, dzisiaj odkryliśmy narzędzie, które się nazywa Podman. I to jest darmowy Docker. I to, jak chcesz sobie postawić jakiś obraz za pomocą, nie wiem, Docker Compose i tak dalej, to sobie robisz Podman Compose i sobie stawiasz i jest wszystko w pyte. I na przykład jakby ktoś zrobił mi devkopa na 15-20 minut pokazując to narzędzie, albo jeszcze drugie jakieś, na zasadzie alternatywy dla Docker Compose, w ogóle dla Docker for Desktop, nie? jakby zrobił coś takiego, to ja bym był bardzo wdzięczny za taką krótką prelekcję, krótką prezentację. Więc uważam, że tutaj akurat mamy pole do poprawy. Natomiast to, co powiedziałeś, jest prawdą, że my faktycznie w tym momencie mamy to właśnie takie, nie chcę mówić napompowane w jakiś pejoratywny sposób, ale chodzi o to, że właśnie to jest takie, że z pompą, że przychodzimy, tam jest 50, 60, 70 osób na tych devkopach, wszystko jest nagrywane, jest prezentacja, półtorej, dwie godziny, jest Q&A, prezentacje załączane, feedbacki po wszystkim i tak dalej. To trochę odstrasza, myślę, nowych ludzi, którzy mogliby coś pokazać. Więc jeżeli chcielibyście wprowadzić takie spotkania, to wydaje mi się, że właśnie pokazanie, że to nie musi być gruby temat, tylko właśnie dzielenie się takimi tematami, które mogą innym pomóc, to jest dobra droga. Dlaczego to jest jeszcze dobra droga? Pieniądze. Po prostu pieniądze. Im mniej czasu spędzi 50 osób na spotkaniu, tym mniej pieniędzy firma straci, przysłowiowo straci. Tak? Oczywiście nie chcę mówić, że rozwój pracownika to jest strata pieniędzy dla firmy, ale myślę, że każdy wie, o co chodzi. Na pewno prezes wolałby, żeby teraz pracownik siedział i pracował, niż żeby siedział i uczył się o podmanie. Wiadomo, że ten podman może przynieść pieniądze w innym miejscu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale no wiadomo, to w każdej firmie, myślę, jest ten sam problem. Jak wytłumaczyć, że mój rozwój może się przenieść na pieniądze, zyski dla firmy? Więc myślę, że tutaj to jest piekielnie istotne, żeby też tworząc takie spotkania i w ogóle te gildie, o których mówimy, zastanowić się nad tym, jak można to zrobić efektywnie i tanio. Po prostu. Jest to gdzieś jakaś taka rzecz, którą bym podniósł w takich tematach. Nie wiem, Paweł, czy masz tutaj jeszcze coś do dodania, bo ja mam jeszcze taki jeden fajny punkt, myślę.
Znaczy, nie wiem, czy to tutaj i nie wiem, czy ty byś go zaraz tym swoim punktem nie poruszał, ale chodzi mi o, chciałem powiedzieć ogólnie, jak jesteśmy jeszcze przy tym temacie, w kwestii jakby zaangażowania ludzi in overall jakby...
Angaż ludzi. Dosłownie taki jest punkt. Angaż ludzi.
To zaraz dam ci mikrofon, powiesz, co ty gdzieś tam sobie zanotowałeś, czy poukładałeś w głowie. Natomiast nawet w kwestii tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, prowadzenie tych nawet drobnych tematów wymaga od tego, żeby ludzie chcieli to robić. I to jest moim zdaniem chyba największy problem w dzisiejszych czasach. Tak jak kiedyś cała masa ludzi po prostu lubiła za tego typu rzeczy się zabierać, po prostu lubiła się bawić tą technologią, dzielić się swoją wiedzą z innymi. Tak teraz nasza branża już troszeczkę jakby zmieniła płaszczyznę i do tego stopnia, że właśnie część osób, to nawet jakoś tam ma fajne takie, fajne ma określenia, to nieraz już latało gdzieś po LinkedInie, gdzie ludzie przychodzą do pracy realizować tylko i wyłącznie to, co gdzieś tam mają w taskach. I mając tego typu podejście, ciężko jest skłonić kogoś do tego, żeby przyszedł i na forum podzielił się tym, jak na przykład tego właśnie konkretnego taska zrealizował. I to jest coś, co wydaje mi się, że u nas też jest problemem, że my w firmie jakby sobie z tym do końca jeszcze nie poradziliśmy, żeby to jakby zaangażowanie w ludziach, w osobach jakby w całym składzie naszym działowym wzbudzić. No bo poniekąd ja też to tak rozumiem, tak? Bo od czasów, gdy przenieśliśmy się mocno na tą pracę zdalną, gdzie tam wszyscy siedzą w swoich domach i klikają raz na jakiś czas po prostu przyjeżdżając do biura, to inaczej zaczynają do tej pracy podchodzić, tak? Nie mają tej non-stop integracji ze wszystkimi dookoła. To nie jest tak jak kiedyś, że się siedziało biurko w biurko z jakąś osobą. Jak ktoś miał jakieś kwestie, pytanie, to od razu się odzywał. Ktoś coś wygooglał ciekawego, to dariapę przez cały open space i mówi, wiecie co znalazłem, to i tam, to siam. To i od razu jakby to się wtedy działo w taki naturalny sposób. Teraz, gdy każdy gdzieś tam sobie pracuje w własnym zaciszu, to okej, od czasu do czasu z kimś się czymś tam podzieli, tak? O, słuchajcie, bo znalazłem fajną bibliotekę do przechowywania autoryzacji, nazywa się Keycloak i tak dalej i może byśmy ją zastosowali w tym projekcie, coś byśmy sobie z nią porobili. Czasem się to zdarza, ale zdecydowana większość gdzieś tam naszych współpracowników jednak tej działalności nie podejmuje. Czym to jest spowodowane? No też gdzieś tam ciężko powiedzieć, tak, to nie jest tak, że my nie wiem, jakoś nie nagradzamy za to, że my gdzieś tam mówimy, że nie ma na to czasu, że nie wolno tego typu rzeczy robić. Jakby to nie na tej zasadzie wygląda, po prostu tak gdzieś tam się ludzie poprzestawiali. i nie chcą po prostu brać w tym udziału, tak? Jak najbardziej wiele osób chce o czymś posłuchać, przyjść na jakieś spotkanie, sprawdzić, co ktoś ma do przekazania, ale żeby samemu z własną inicjatywą przyjść i własną wiedzę gdzieś tam przekazać, no to już jest dużo trudniej, tak? Dlatego też to, co u nas się realizuje w firmie, to jest taka gildia może bardziej już rozszerzona, nie zamyka się tylko w QA-u, tylko dotyczy całej gdzieś tam takiej właśnie naszej firmy, która nazywa się ArchCOP-em. To nie jest tak jakby, to nie są takie...
Architecture Community of Practice.
Tak, i tam, i to mi się bardzo podoba, bo ja od niedawna do tego jakby community dołączyłem, że tam poruszamy kilka różnych tematów, tak? To nie jest tak, że zapinamy się tylko na konkretnym jakimś kawałeczku, tylko są poruszane tematy, jest ze spotkania na spotkanie, to jest bardzo cykliczne, są jakieś tam przygotowywania, jakichś konkretnych demonstracji, pogłębiania wiedzy, mówienia o różnych rzeczach. I tu wydaje mi się, że tu jest zebrana taka, nazwijmy to, śmietanka, która chce to robić, tak? To nie jest tak, że ona została do tego zmuszona, tylko ona wprost się zgłosiła, żeby to robić, żeby gdzieś tam się tym dzielić. No i finał tego jest taki, że okej, nie bierze w tym udział jakaś duża grupa osób, ale wszystkie te, które tam są, to nie dość, że lubią się tą wiedzą dzielić, to potem jak ją otrzymają, to też gdzieś tak, to nazwijmy, skraplają ją niżej, tak, w swoich gdzieś tam, wracając do projektów, po tych spotkaniach mówią, słuchajcie, wiecie co, widziałem przed chwilą coś takiego i robimy teraz to, tamto, siamto. Więc tutaj jakby to zaangażowanie zostało jakby wycięte z całego tego kawałka jakby organizacji, skupione w jednym miejscu i wydaje mi się, że to był bardzo dobry ruch, że to w ten sposób działa i tutaj pozdrawiam Arka, który gdzieś tam przez większość czasu to prowadzi i...
Był nawet tu w odcinku o architekturze. Tak łysy jest, taki jest, z brodą.
Tak jest, to jest ten gościu. I jakby tu wielki szacunek, że on miał aż... To jego zaangażowanie było jeszcze ponad, nazwijmy to, nami, tak, że on jeszcze bardziej gdzieś tam to wykręcił do góry, bo on wręcz zaczął ten proces, chciał gdzieś tam w ogóle zacząć to, zbierać tych ludzi, żeby o tym rozmawiać i to bardzo fajnie wyglądało. No ale reszta gdzieś tam z tym zaangażowaniem jednak ma problem. A jak ty, Kuba, uważasz, jak to u ciebie z tym przemyśleniami?
Bardzo podobnie. I tutaj myślę, że też przejdę przez takie punkty, o które trochę zahaczyłeś. Natomiast tak, przede wszystkim zacznę od problemu, który my zauważyliśmy. No tak, pierwsze to jest to, co już Paweł wspomniał, angażowanie ludzi w to, żeby jednak słuchali. I też uważam, że lepiej jest, żeby na spotkanie przyszło 10 osób zamiast 20, ale te 10 będzie słuchało i będzie aktywnie w tym uczestniczyło, bo dużo więcej z tego wyniesie. Im mniejsze grono, tym ludzie są też bardziej otwarci na dyskusję. To jest coś mega ważnego, że może też nie próbujmy robić tych gildii takich na całą jakby organizację, tylko stwórzmy sobie gildię, która będzie skoncentrowana na danej rzeczy. W sensie, no, chce się rozwijać w automatyzacji na przykład. Zróbmy gildię automatyków. Osób, które faktycznie chcą i nadal nie zmuszajmy wszystkich automatyków do brania w tym udziału. Weźmy osoby, które chcą. I tutaj faktycznie to zaangażowanie takie, słuchajcie, będziemy robić sobie przepytki na koniec i tak dalej, nie w taki chamski sposób, jak my to zrobiliśmy tymi forumsami, to jest pewnego rodzaju zaznaczenie, że zależy nam tylko na zaangażowanych osobach. Nadal. Moim błędem było to, że myślałem, że to rozwiązuje sytuację. Nie rozwiąże sytuacji, w sensie nie rozwiązało i nigdy nie rozwiąże sytuacji, bo zawsze może być tak, że w połowie prezentacji ktoś stwierdzi, nie, ja to wszystko już wiem i w sumie to no, głupio mi wyjść w połowie na przykład, ale no, jakby nic nowego się nie dowiem już z tej prelekcji, z tego wystąpienia, z tego, co tu pokazujemy. I zaczniesz robić po prostu w tym czasie coś innego na przykład. Poza tym nigdy to zaangażowanie ludzi nie będzie w 100% takie jak twoje, nie? W sensie to konwersja uczestnictwa do zaangażowania nigdy nie będzie taka, jakbyśmy sobie tego życzyli, czyli bliska 100%. No niestety tak jest i myślę, że na to nic nie poradzimy. Chyba żebyśmy celowali pistoletem do tych ludzi, ale z niewolnika nie ma pracownika. I przechodząc właśnie z tego powiedzenia, my też się wkopaliśmy trochę w pewnym momencie w taki ruch, że troszeczkę zmuszaliśmy ludzi. W sensie losowaliśmy sobie osoby, które mają coś fajnego do powiedzenia i bardzo je Nie chcę mówić, że zmuszaliśmy tak dosłownie do tego, żeby coś powiedziały na, jakby w ramach testkopa, ale próbowaliśmy im to tak wepchnąć, nie? Na zasadzie, no weź, no weź zrób, no powiedz, no nie bój się, masz fajny temat, dobrze sobie z tym radzisz, no, no powiedz. Aż wyprosiliśmy, powiedzmy, tylko że wtedy ten feedback od tej osoby często nie bezpośrednio do nas wracał, że no, że nie chce tego robić i czuje się źle z prezentacją na tyle osób, a my ją do tego poniekąd w jakiś ten sposób przymuszamy. I znowu, no, z niewolnika nie ma pracownika i myślę, że na takie dobrowolne inicjatywy właśnie jak takie gildie, no nie ma co zmuszać ludzi. No nie chcesz brać udziału, to nie wiesz. Kto chce, zostaje, jest aktywny, droga wolna. Chcesz dołączyć do nas w trakcie? Dołącz. Ale musisz wnieść coś. Musisz pokazać, że na przykład to w ARKOP-ie tak mamy. Możesz dołączyć do ARKOP-a w dowolnym momencie. Ale wszystkie ćwiczenia, które sobie wykonywaliśmy wcześniej w ramach aktywności tej grupy, musisz też zrobić. Musisz dociągnąć do naszego poziomu, że tak powiem. I to bardzo fajnie pokazuje wtedy zaangażowanie tych ludzi. Czy oni chcą to robić, czy tego nie, czy nie. Więc wydaje mi się, że to jest też mega fajna sprawa. Kolejna rzecz. Tutaj powiedziałeś o tym, że my w pewnym momencie, że nikt nie miał zabronionego tam czasu na te testkopy, archkopy, devkopy i tak dalej. Tutaj jest niestety nie do końca prawdziwe to stwierdzenie. W sensie my w pewien sposób w pewnym momencie w zeszłym roku, no to jakby myślę, że bez bicia możemy się przyznać, że był moment, w którym dosyć jasno zakomunikowaliśmy, że wolelibyśmy, żeby ludzie pracowali w projektach niż poświęcali czas na takie tematy, bo po prostu no było kiepsko, w efekcie czego wiadomo, sytuacja na rynku w 2023 nie była najlepsza, nas też to dotknęło, też dotknęło nasz dział, więc po prostu takie aktywności, które nie dotyczą stricte pracy w projekcie, ograniczyliśmy. To też wpłynęło na klimat, to też wpłynęło na taką zażyłość między ludźmi, no i też wpłynęło na chęci uczestnictwa w takich gildiach już później, jak sytuacja się troszeczkę, powiedzmy, unormowała. Myślę, że my w tym momencie jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby tą chęć w ludziach przywrócić. I w pewien sposób to się dzieje. Najnowszą taką, można powiedzieć, właśnie gildią, którą zrobiliśmy, jest taka mini gildia liderów projektowych, gdzie sobie siadamy i mówimy, dobra, słuchajcie, a jak byśmy zrobili to, żeby ujednolicić raporty z testów across cała firma? I sobie siadamy, rozkminiamy, tak, w tym projekcie mamy taki framework, w tym używamy takiego narzędzia, w tym takiego. No dobra, może jest jakiś wspólny reporter, który pozwoli wszystkie jakby raporty z testów prezentować w podobny sposób i tak dalej, i tak dalej. I myślę, ma sens, bo wtedy w takich spotkaniach uczestniczą właśnie, tylko znowu, to jest mała gildia, to jest gildia na 7 osób, 8. To jest właśnie zebranie takiej grupy, której się chce, na właśnie transfer wiedzy, na wspólny rozwój. No tylko, że znowu, nie możemy tutaj angażować na siłę tych ludzi. Jeżeli ktoś nie będzie chciał brać udziału, pozwólmy mu nie brać udziału w tym. I tutaj właśnie też mam taką notatkę, że bardzo dobrze jest wziąć pod uwagę to, że lepiej jest prowadzić taką gildię, takie spotkania dla osób nawet 5, ale każdy z nich będzie kontrybuował do takiego właśnie rozwoju, do dzielenia się wiedzą, niż nie prowadzić tego w ogóle. A ja popełniłem ten błąd, że miałem, powiedzmy, 14 osób, widziałem, że aktywnych jest 4, to stwierdziłem, dobra, odpuszczamy sobie ten temat. I to był błąd. I to był bardzo duży błąd, bo tak naprawdę i tak się później z tymi ludźmi zdzwaniałem, i tak przeglądałem im PR-y, i tak robiliśmy jakieś rzeczy, i tak się w jakiś sposób szkoliliśmy. Dlaczego w takim układzie nie pozwolić, żeby z tej wiedzy skorzystał ktoś jeszcze? Czy to będą 3 czy 4 osoby, a nie 20? Nieważne, ktoś skorzysta. Ktoś z tej dwójki, trójki, czwórki będzie mógł przekazać tą wiedzę dalej na spotkaniu projektowym na przykład. Także ja bym robił takie spotkania właśnie tematyczne, powiedzmy, tak? Podzielił te gildie. To jest taka obserwacja, która u nas zaczyna działać w pewien sposób. Podział gildii na tematyczność taką, na zasadzie właśnie dla osób, które chcą usprawnić procesy i chcą się w tym gdzieś tam pobawić. Dla osób, które chcą automatyzować i szukają nowych rozwiązań, nowych narzędzi. Dla osób, które, czy właśnie nawet takie spotkania, gdzie chcemy zaangażować trochę więcej osób, ale na zasadzie showcase, showreel, pokażmy coś, co zrobiliśmy. Nie muszą to być spotkania półtorej godziny z ankietami i tak dalej. To może być 15-20 minut szybkiego dema. Słuchajcie, w tym tygodniu chciałbym wam pokazać właśnie narzędzie, tak, Podman, który zobaczymy, tak, ktoś to dzisiaj w biurze skomentował, podluć, ale nie, to nie wiem, czy to jest dobry żart. Pokażę wam podludzia, nie, to by było dobre. Przepraszam. I jeżeli chodzi o takie rzeczy, to też właśnie możemy zaangażować ileś tam osób, pokazać. Ktoś się tym zainteresuje, fajnie. Ktoś się nie zainteresuje, trudno. Ale takie spotkania muszą być krótkie. Ludzie muszą wiedzieć, że takie coś jest, że to jest dobrowolne, że jak chcesz, to coś pokazujesz, jak nie, to nie. Nie zmuszasz ich, bo tak jak gadaliśmy, z niewolnika nie ma pracownika. Chciałem powiedzieć, bez pracy nie ma kołacza, ale to nie ten case. Więc nawet jeżeli zobaczysz, że w twojej firmie przychodzi na te spotkania, nie wiem, 5 osób z 15, trudno, ale róbcie to, dzielcie się wiedzą między sobą, angażuj tych ludzi, może zachęcaj ich do tego, żeby może też coś pokazali, żeby się nie wstydzili, ale ich nie zmuszaj. Jak powiedzą ci, że nie czują się z tym na siłach, to nie wmawiaj im pięciokrotnie, że na pewno dadzą radę, to jest na pewno świetne doświadczenie. Bo dla ciebie to może być świetne doświadczenie, dla nich to może być kiepskie doświadczenie, po prostu. Pamiętajmy o tym czasie, żeby nie angażować wszystkich ludzi na 2,5 godziny, bo to razy jednostka to no, często wychodzi bardzo dużo dolarów. Więc też myślmy o tym, żeby to miało też przełożenie w firmie, tak? No bo jeżeli ktoś zobaczy, że co tydzień spalamy po 3 godziny razy 15 osób na jakieś spotkania, no to ktoś może się do tego przyczepić i nam po prostu tego zabronić, ale też nie o to w tym chodzi. Taką jeszcze alternatywą do dużych spotkań są grupy na Teamsie, na Slacku, gdziekolwiek siedzicie. To znaczy zrobić właśnie taką tematyczną grupę. Testerzy Cypress, testerzy Playwright, testerzy automatyzujący, procesy, testowanie manualne, testowanie eksploracyjne. Można tego zrobić mnóstwo, wklejać ciekawostki, ciekawe artykuły. Ej, znalazłeś narzędzie? Nie krzycz na open space, bo siedzisz w pokoju, tak? Pewnie dziecko śpi za ścianą, obudzisz dziecko i będzie klops. Wrzuć to jako substytut tej sytuacji, wrzuć to po prostu na taką grupę. Daj znać o takim narzędziu. Ja w ostatnim czasie zacząłem wrzucać jakieś takie ciekawostki na różne grupy na Teamsach, które mamy. To pozwala, chociażby ostatnio wrzuciłem jakiś obrazek o tym, jak można podejść w nowoczesny sposób do architektury aplikacji, kodu aplikacji po prostu. Hierarchii folderów w kodzie. I bardzo fajny odzew, tak? Sporo osób sobie to zobaczyło, przeczytało, dało łapkę, ktoś tam się wypowiedział i tak dalej. Są to jakieś rzeczy, które faktycznie poruszają trochę to community. Także jest ileś tych błędów, które my popełniliśmy, jest ileś form spotkań, które sprawdziliśmy i tak naprawdę to, co wydaje mi się, że najbardziej do nas trafiło z tego, co gdzieś rozmawiamy, to jest właśnie to, że bądźmy konsekwentni w tym, co robimy, ale zadbajmy o przygotowanie, żeby to nie było na hura, tylko dbajmy o agendę, dbajmy o to, żeby czas był wyliczony odpowiednio do zagadnienia, czyli nie róbmy bloku półtorej godziny na temat, który zajmie nam pół godziny, bo to jest bez sensu. Nie angażujmy wszystkich ludzi na siłę, i na przykład stwórzmy zasady tej gildii. Będzie mniej osób, spoko, ale będą aktywni. Dbajmy o taką komunikację na co dzień w ramach danej gildii, tak? Czyli kanał właśnie na Teamsie. Nie musimy się spotykać co 2 dni, co 3 dni, co tydzień. Możemy się spotykać raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie, ale komunikować się możemy ze sobą codziennie. Możemy wrzucać jakieś informacje, linki do artykułów. To może dużo nam dać. No i najważniejsze, tak jeszcze myślę właśnie o tym, co już powiedzieliśmy, no to jest właśnie to zmuszanie ludzi do zaangażowania w takie tematy. U nas była podjęta próba, to nie wyszło, bardziej zniechęciliśmy ileś osób do tego. No myślę, że tak mi nic więcej do głowy nie przychodzi. Natomiast to, co bardzo mnie ciekawi, to w jakiej formie wy macie takie spotkania? Czy macie w ogóle w firmie takie spotkania zrzeszające testerów? Jeżeli tak, to jak one wyglądają? Jak wygląda sytuacja z zaangażowaniem ludzi? Czy właśnie macie jakąś rotację osób prezentujących? Czy nie? Czy tam jest dowolność? Czy nie? I tak dalej. Jakbyście mogli się podzielić z nami, bo jesteśmy bardzo ciekawi i też nie ukrywam, że szukamy inspiracji w pewien sposób, bo to jest rzecz, w której nie jesteśmy najlepsi. W sensie widzimy po prostu pole do usprawnienia, a słuchajcie, no każdy się w jakiś tam sposób uczy, my się uczymy na własnych doświadczeniach i gdzieś tam idziemy z tym do przodu, ale jeżeli macie jakieś pomysły, które mogłyby nam pomóc, to bardzo chętnie wejdziemy w dyskusję, bardzo chętnie o tym poczytamy. Także dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli film wam się podobał, oczywiście to łapka, subek. Mówię jak youtuber. Albo jak kto inny. Ale tak, zapraszamy do łapkowania, do subskrypcji, do komentowania, bo to nas napędza tak naprawdę do działania i tu muszę wam bardzo podziękować, bo odzew w ostatnich tygodniach na nasze odcinki, feedback na socialach, na LinkedInie i tak dalej jest ogromny i bardzo, bardzo, bardzo pozytywny. Także dziękujemy wam bardzo, że jesteście i tak jak mówię, wchodźcie z nami w tą interakcję, bo po to robimy.
Dokładnie tak. Ja tu już za dużo dodawać nie chcę, tylko tak jak już Kuba wspomniał, tu u nas rzadko się zdarza to, żeby czy to ja, czy Kuba gdzieś tam wspominał wprost o tych subskrypcjach, łapkach i może o komentarzach to dość często wspominamy, ale o tym jakby podbijaniu statystyk nie tak często, ale w tym, w ramach tego odcinka jest to jakby bardziej troszeczkę uzasadnione, bo w dniu publikacji to już będzie ponad 900 osób, 900 subskrypcji gdzieś tam na tym naszym kanale YouTube'owym. A bardzo by nam się marzyło, żeby tam jednak na początku stanęła jedyneczka, ale nie, że 1000, w sensie, że do setki, żebyśmy zeszli, tylko żebyśmy jednak podbili tę setkę do góry, tak? Czyli gdzieś tam do tego 1000 dobili, także...
I myślę, że tym optymistycznym akcentem chyba możemy skończyć, nie? Wydaje mi się, że powiedzieliśmy dużo na ten temat.
Relatywnie krótko, jakby też tak odświętnie, tak mi się przynajmniej wydaje.
No, godzina, 3 minuty.
No ale to wiesz, obciąć jeszcze intro. To tam.
No to intro obetniemy, te rzeczy zrobimy. No dobra, no to będzie z 55 minut. No to ja nie wiem, czy to jest jakoś bardzo krótko, Paweł. Ale okej, rozumiem, co masz na myśli. Na pewno, słuchajcie, jeżeli jesteście tutaj po odcinku z Przemkiem Barańskim z Jak Testować, to zdecydowanie to jest krótki odcinek, bo tam dopiero z Przemkiem wchodziliśmy na temat główny. Ale tak, no my z Pawłem też moglibyśmy tak gadać, ale jakbyśmy co tydzień wrzucali dwugodzinny odcinek, to myślę, że to by... chyba nie było aż tak atrakcyjne. Chociaż mamy pomysł. Mamy pomysł na długiego live'a.
Mamy, jest.
Może to zrobimy. Tak, i może to zrobimy. Ale właśnie, dajcie znać. Dajcie znać, co byście powiedzieli. My to pewnie i tak zrobimy, jak będziemy chcieli. Ale dajcie znać, czy na takiego live'a, jakbyśmy sobie w jakiś taki dzień wieczorny, w jakiś dzień w tygodniu wieczorem, na przykład nie wiem, jakiś wtorek, usiedli sobie o 19:00, odpalili live'a i do 22:00, do 23:00 byśmy sobie siedzieli i w tym czasie byśmy sobie testowali różne rzeczy, trochę gadali, trochę odpowiadali na pytania. Oczywiście idąc za poradami, które sami wam dajemy, mielibyśmy agendę na tego live'a, żeby to nie było tak, że siedzimy i się zastanawiamy, co robić. Tutaj wszystko będzie przygotowane, natomiast będą takie bloki przeznaczone na to, żeby właśnie porozmawiać z wami. Tak? Czyli taka przerwa trochę w tym, co robimy i po prostu gadka z wami na czacie o tym, co was dręczy, jakie macie pytania na tematy różnorakie. Dajcie znać, co byście powiedzieli na takie coś. Najwyżej będziemy siedzieć my i naszych trzech obserwujących. Trud.
Tak jest. No dobrze, to co? To kończymy. Dobrze. Kończymy, panie kierowniku.
Kończymy. 22:22.
Idealnie.
Oczywiście u was jest teraz po 9:00 chwilę. Nie, po 9:30. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.